Gabinet
bajek niezwykłych.
Zapraszamy?
Tak, chodźcie.
Paweł Księżyk.
Nowe buty Zosi.
Były dokładnie takie, jakie sobie wymarzyła. Stały na środkowej półce na wystawie sklepu, do którego właśnie wchodziły razem z mamą. Pięknie oświetlone jasną lampą, wyglądały, jakby czekały na księżniczkę z bajki. Zwróciła na nie uwagę już tydzień temu, gdy wracała tędy ze swoją przyjaciółką Julką ze szkoły. Poprosiły o nie panią sprzedawczynię i mogła je wreszcie wziąć do rąk. Buty były z przodu gładkie i praktycznie całkowicie białe. Bliżej pięty miały miękkie, jasno-szare futerko, które mama nazywała zamszem. Podeszwę pokrywały biało-różowe wzory, wyglądające jakby pochodziły ze skóry bajkowej zebry. No i ten kwiatek. Na prawym bucie przyczepiona była łodyżka z liśćmi, a na niej piękny, różowy kielich z płatkami. Od nich odstawały mniejsze łodygi z błyszczącymi koralikami mniejszych pąków.
Koleżanki jutro pękną ze zdrości.
Mama spytała jej, czy nie będzie problemu ze sznurówkami. Były wyjątkowo długie, a to oznaczało sporo wiązania. Na szczęście u góry był też rzep i dodatkowo buciki można było zapiąć suwakiem z boku. Były idealne.
Oh, yes.
Nawet nie chciała przymierzać innych, tylko powtarzała, że te są bardzo dobre i że pasują jak ulał i że ten rozmiar jest akurat i że na pewno ich nie pobrudzi i że o nie będzie dbać i że już mogą wychodzić ze sklepu. Drogę do domu ledwo pamiętała, również obiad, który potem zjadła.
Mamo, idę do Julki się uczyć!
Zawołała w stronę mamy, wciągając nowe buty na nogi. Nie czekając na odpowiedź, wybiegła z domu. Tak naprawdę to nie mogła się doczekać, by pochwalić się butami przyjaciółce. Kawałek za domem skręciła z drogi i dalej przez dziurę w siatce, by przejść znajomym skrótem przy opuszczonym domu. Pomimo, że ostatni deszcz był parę dni temu, były tu jeszcze resztki kałuż. Przeskakiwała je, starając się nie ubłocić swoich nowych bucików. Podczas skoku poczuła dziwne szarpnięcie od strony lewego buta. Przy kolejnym znowu to samo z prawego. Spiesząc się, zignorowała to. Po kilku krokach nogi zaczęły się jej jednak plątać, a buty zaczepiać o siebie. Gdyby ktoś ją zobaczył z boku, to pewnie zaśmiałby się w głos. Wyglądało to tak, jakby się sama chciała kopnąć w kostkę. Jej jednak nie było do śmiechu. Gdy powtórzyło się to znowu, była już całkiem zaniepokojona. Szczególnie, że w końcu nie udało jej się jednym susem przeskoczyć niedużego pniaka zawalającego ścieżkę. Po kolejnym kroku nadepnęła jednym butem drugiego i wyrżnęła się jak długa. Oszołomiona siedziała przez chwilę, trzymając się za stłuczone kolano.
Co się dzieje?
Zawołała.
To przez prawego. Tacia Majda i oferma kroku nie umie zrobić, żeby się nie potknąć.
Usłyszała głos dochodzący z dołu.
Tak, tak. Zawsze przez prawego. A kto jak wyjdziemy, to się w błocie zawsze uwala? I jeszcze do tego mnie ochlapie?
Usłyszała kolejny głos. Zosia nie mogła uwierzyć własnym oczom i uszom. Wyglądało na to, że jej super buty na dodatek umiały mówić. Wyglądało też na to, że się właśnie pokłóciły. Zapomniała przez chwilę o bolącym kolanie. Tymczasem buty wołały dalej jeden przez drugiego.
Jak możesz tak mówić? To ty pierwszy mnie ochlapałeś? Zobacz, jak wyglądam.
To dlatego, że nie uważasz, jak stajesz. I sam wlazłeś w błoto.
Kłótnia była coraz ostrzejsza i Zosia nie mogła już tego słuchać. Wyglądało, jakby buty chciały się zaraz na siebie rzucić. Chrząknęła i postanowiła się wtrącić.
Jestem Zosia.
Powiedziała grzecznie, starając się zachować spokój.
Ja jestem prawy.
Odburknął but po prawej stronie.
A ja lewy.
Dodał ten drugi.
Co się stało? O co się sprzeczacie?
Spytała. Przez chwilę wydawało się, że kłótnia znowu się zaczyna od początku.
On mnie kopnął!
Ochlapał mnie!
Przez niego się wywróciliśmy!
On mnie nie lubi!
On zawsze chce być z przodu!
On ma lepiej zawiązane sznurówki. Na pewno jego bardziej lubisz.
Pretensjom nie było końca. Zosi było trudno cokolwiek powiedzieć wśród przekrzykujących się głosów.
Po kolei, nie wszystko naraz.
Udało się wreszcie zatrzymać potok ich słów.
Po pierwsze, sznurówki. To ja je wiązałam i starałam się jak najlepiej. Nie umiem jeszcze wiązać tak dobrze jak mama. Więc na pewno i jedno i drugie można poprawić. Ale nie jest to powód, żeby się na siebie złościć i kłócić ze sobą. Jesteście dla mnie jednakowo ważni i tak samo was lubię. Przecież w jednym bucie nie wyszłabym z domu i nieważne, czy w prawym, czy w lewym.
Buty przycichły i słuchały uważnie. Zosia mówiła dalej.
Czy nie widzicie, że nawet jeżeli lewy ochlapał prawego, to nie znaczy to, że zrobił to specjalnie? Czasem po prostu tak się zdarza. Jeżeli do kogokolwiek możecie mieć pretensje, to do mnie, bo to ja pobiegłam na skróty przez kałużę. Gdy chodzę i biegam, to raz mam jedną nogę z przodu, a raz drugą. Gdy wiążę buty, to raz lepiej uda mi się zawiązać prawy, a raz lewy. Nie oznacza to, że kogoś lubię bardziej od innego. Naprawdę bez sensu jest to, że teraz siedzimy. Ja mam stłuczone kolano, a wy kłócicie się, kto kogo kopnął i kto chce być z przodu.
Była aż dumna z siebie, że tak spokojnie, poważnie i mądrze im wszystko tłumaczy.
A prawy but to ma kwiatek, a ja nie mam.
Powiedział cicho i smutno lewy. Zosia spojrzała na swoje buty. Rzeczywiście, tego nie dało się nie zauważyć. Po chwili zastanowienia powiedziała.
Lubię was jednakowo i mogłabym nawet zerwać kwiatek z prawego. Bylibyście bardziej do siebie podobni. Wolałabym jednak tego nie robić. Mogłaby zostać dziura i ślad, a na tym obydwa byście ucierpiały. Poza tym jesteście różne i nie znaczy to, że jednego lubię bardziej od drugiego. Wszyscy jesteśmy trochę różni i to bardzo dobrze. Gdybyście byli tacy sami, nie mogłabym was założyć na moje nogi. Mam przecież stopy prawą i lewą. Pewne różnice po prostu są i trzeba je zaakceptować. Nie ma co się nimi martwić. Jedno jest pewne. Oddzielnie byłoby wam gorzej. Jesteście jak bracia, którzy są razem.
Widać było, że butom ta rozmowa pomogła i poczuły ulgę. Ponieważ Zosie kolano też przestało już boleć, więc wstała i spokojniejszym teraz krokiem poszła do Julki. Tak jak się spodziewała, przyjaciółka była butami zachwycona. Po krótkiej nauce, w końcu obiecała mamie, że do Julki idzie się uczyć, wyszły jeszcze razem na spacer. Zosia oczywiście w nowych super butach. Już po powrocie w domu tego wieczora, zasypiając w swoim ciepłym łóżku, Zosia myślała o całym dniu. Kto by pomyślał, że wśród butów mogą się zdarzać kłótnie rodzeństwa? Że buty mogą mieć tyle powodów do sprzeczek? I to czasem tak głupich. Przecież są jak bracia i są stworzeni, by być razem. Spojrzała na nie. Uprosiła mamę i ta pozwoliła postawić je w jej pokoju na szafce, na honorowym miejscu. Dzięki temu mogła je cały czas widzieć. Zosia uśmiechnęła się do siebie. Stały razem i tak słodko razem wyglądały, jakby się przytulały. Jak kochające się rodzeństwo. A pomocną dłoń w interpretacji bajki wyciąga do nas pani Katarzyna Rutowicz, psycholog rozwojowy dzieci i młodzieży. Pani Kasiu, dzisiaj o kłótniach. Ja się tak uśmiecham, bo sama mając dzieci wiem, co to znaczy i dla dzieci, i dla rodziców. Myślę, że każdy, kto ma dzieci albo każdy, kto w ogóle obcuje z dziećmi, czy w szkole, czy w przedszkolu,
Ten temat nie jest obcy i trzeba sobie z tym jakoś radzić. Myślę, że też dojrzewać do tego, żeby dzieci umiejętnie przeprowadzać przez temat kłótni. I może od tego zacznijmy. Kłótnie są, dlaczego są i czy w ogóle są potrzebne dzieciom? Co im dają, proszę powiedzieć na ten temat?
Kłótnie są, były i będą i to nie jest tylko domena dzieci, ale to jest w ogóle domena ludzi, którzy po prostu ze sobą są. A związane jest to z tym, że każdy z nas ma jakieś potrzeby, każdy czegoś oczekuje i nie zawsze jest to zgodne z tym, co myślą inne osoby. I stąd tak naprawdę biorą się kłótnie, kiedy nasze granice w jakiś sposób są przekraczane, kiedy dzieje się coś niezgodnego z naszym myśleniem, z jakimiś naszymi wartościami. Więc ja tego nie odbieram jako rzecz, która jest zła, wręcz przeciwnie. Kłótnie, zwłaszcza na przykład u dzieci, faktycznie można traktować jak i taki trening umiejętności społecznych tak naprawdę, przygotowujący je do życia z innymi ludźmi, do tego, aby potrafiły wyrażać swoje potrzeby w sposób taki akceptowany przez inne osoby, z takim szacunkiem nie tylko jakby do własnych potrzeb, ale i do potrzeb innych ludzi.
To długi proces chyba przeprowadzania, bo mam takie wrażenie, że no dziecko rodząc się ma taką postawę zaspokajania własnych potrzeb i potem z wiekiem jakby też w kontekście tych konfliktów musi się nauczyć, tak jak pani mówi, zwracać też uwagę na potrzeby drugiej osoby. Jak przeprowadzać dzieci w ogóle przez ten proces przewartościowania pewnych rzeczy?
Jest to proces jak najbardziej naturalny. To jest tak naprawdę socjalizacja, kiedy dzieciaki uczą się zasad współżycia w grupie, no i tego, co też wspominaliśmy wcześniej, dbania o własne potrzeby. To, w jaki sposób te kłótnie przebiegają, my jako dorośli, że mówimy tutaj już o kłótniach dzieci, mamy też na to, myślę, dosyć duży wpływ. Warto sobie przede wszystkim uświadomić jedną rzecz, że kłótnia nie musi być zła. To jest dosyć istotne. Tutaj po prostu każde z dzieci próbuje zadbać o swoje potrzeby. My jako dorośli powinniśmy w tym momencie być bardziej obserwatorami tak naprawdę, starać się nie angażować emocjonalnie w tą kłótnię i być takimi towarzyszami w tym całym procesie, z jakim mamy do czynienia.
Mamy nie angażować się emocjonalnie, ale czy w ogóle się nie angażować? Czy to też jest uzależnione od wieku dziecka? Czy towarzyszyć tym małym dzieciom, żeby jakby nauczyć je przechodzenia przez kłótnie, a starsze dzieci bardziej zostawiać? Jak to wygląda? Czy towarzyszyć młodszym, starszym już pozwolić sobie radzić samemu?
To wszystko zależy tak naprawdę, jakie dzieciaki mają umiejętności, bo jeżeli widzimy, że kłótnia starszego rodzeństwa idzie w dobrą stronę, no to wystarczy, że jesteśmy obserwatorami, ale jeżeli widzimy, że tutaj jednak potrzeby wzajemne nie są brane pod uwagę i kłótnia przeradza się wręcz w taki dosyć duży konflikt, gdzie nie widać tego rozwiązania, no to warto się jednak w jakiś sposób zaangażować. Tylko tak jak mówię, staramy się nie być jakimiś rozjemcami czy sędziami, bardziej takimi towarzyszami, mediatorami, taką rolę obrać. Staramy się w tym momencie też być spokojni, aby nie wzbudzać dodatkowych jeszcze emocji, być takim oparciem dla dzieci, które nie do końca też być może nawet rozumieją już, co się dookoła nich dzieje. Musimy też pamiętać o tym, że kłótnie rodzą się być może dla nas z błahych rzeczy jako dorosłych, ale dla dzieci to są dosyć istotne rzeczy. To może być, nie wiem, młodszy brat czy siostra zabrało starszemu jakąś dla niego ważną rzecz. Dla nas by się wydawało, przecież to nic takiego, a jednak te granice prywatności starszego zostały złamane i tu musimy uważać na to, aby żadne z dzieci nie poczuło, że rodzic jest po stronie jednego z nich, aby nie poczuło, że jest na przykład w tym momencie mniej kochane albo że on zawsze musi ustąpić tylko z tytułu dlatego, że nie wiem, jest starszy albo mądrzejszy. To wcale nie pomaga i to wcale nie uczy dbania o własne potrzeby i nie uczy takiego poprawnego rozwiązywania tak naprawdę konfliktów. Musimy pamiętać o tym, żeby właśnie starać się nie przechodzić na żadną skrajność, ani nie być zupełnie obojętnym na to, co się dzieje, ani zbyt mocno się też nie angażować.
Czyli unikamy jakby stwierdzeń typu jesteś starszy, wymagam od ciebie, żebyś był mądrzejszy, albo ustąp, to jest młodszy brat, młodsza siostra, powinieneś być mądrzejszy. Takich słów raczej unikamy.
Oczywiście, że tak, dlatego że w tym momencie dajemy do zrozumienia starszemu dziecku, że jego potrzeby nie są tak istotne jak potrzeby młodszego rodzeństwa. Tutaj warto się zastanowić tak naprawdę, o co chodzi każdemu z dzieci. Jak widzimy, że dzieci się kłócą, spróbować je najpierw troszeczkę poobserwować, na czym im zależy. Można zapytać, o co tak naprawdę im chodzi. pamiętać tutaj trzeba, że każde ze stron są równe, niezależnie właśnie tutaj czy od wieku, czy od płci. Tak samo jak starszy ustępuje młodszemu, tak samo młodszy ma wręcz, jeżeli jest taka umowa, taka zasada, ustępować też starszemu, tak? Tutaj nie ma jakichś granic wiekowych czy płci. Potrzeby każdego z dziecka są równorzędne. Oczywiście każdy z nich może to troszeczkę inaczej, w inny sposób okazywać. Coś innego dla nich jest ważne, jednak my jako rodzice musimy respektować obydwie strony i starać się o tym pamiętać. Bądźmy ciekawi, bądźmy spokojni.
Chociaż tak trudno powiedzieć, bądźmy spokojni, bo rodzice przeważnie jakoś mierzą się też z emocjami, które się odnoszą, z hałasem, który często pojawia się w domach i trudno czasem nad tymi emocjami rodzicom zapanować.
Oczywiście, że tak, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to tak troszeczkę z boku, że w tym momencie, jeżeli zaczyna się kłótnia, my jesteśmy po prostu, nie wiem, obserwatorami jakiegoś, nie chcę powiedzieć jakiegoś teatru, ale widzimy, że jest jakiś proces między naszymi dziećmi się dzieje. One w tym momencie tak naprawdę czegoś się uczą i my możemy im w tym pomóc. No to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe i naprawdę fajna przygoda zobaczyć, jak zadziała w tym momencie nasza ingerencja. W jaki sposób możemy pokazać dzieciom, jak wyjść z tej sytuacji w taki sposób, że każda ze stron tak naprawdę będzie zadowolona. Nie będzie tutaj ani wygranego, ani przegranego, po prostu każdy będzie zadowolony. I to jest fajne i to wydaje mi się, żeby tutaj zawsze o tym właśnie w taki sposób pamiętać. Ja się zgadzam z tym, że jest to trudne.
Bo w rodzinach wielodzietnych na przykład mamy wrażenie, że kłótnia trwa 24 godziny na dobę. Czasami tak jest, że dzieci rzeczywiście dużo się kłócą i gdzieś tam się ścierają. Ale ważne jest też to, żeby stanąć i spojrzeć na to w taki dojrzały sposób. Właśnie nie angażować się emocjonalnie. To jest ich problem poniekąd i oni muszą się też nauczyć z tym radzić. My mamy je tylko popychać w dobrym kierunku.
Tak, tutaj też, no, jak mówimy na przykład o rodzinach wielodzietnych, ja mam też świadomość tego, że wiele dzieci na przykład też dzielą wspólnie przestrzeń, tak? Mają jakieś swoje pokoje, w których nie są sami, tylko jeszcze z rodzeństwem starszym czy młodszym. Warto więc tutaj ustalić też pewne zasady w domu. One naprawdę też pomagają przy takich kłótniach również, żeby każde dziecko miało też tą swoją taką prywatną przestrzeń. To nie musi być jakaś część pokoju, to może być jakaś półka, to może być jakieś pudełko, gdzie będzie miało pewność, że to jest jego, tego nikt nie może bez jego pytania ruszać. To jest bardzo ważne dla dzieci, zwłaszcza tych coraz starszych, żeby szanować tą ich prywatność. Tak? Bardzo często na przykład już starsze dzieci denerwują się, kiedy ktoś wchodzi do ich pokoju bez pukania i już to wywołuje jakiś konflikt i jakąś kłótnię. Poczucie takiej swojej prywatnej przestrzeni jest też taką podstawą rozwoju, nie wiem, osobowości, tożsamości tego młodego człowieka, więc o tym trzeba pamiętać. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyciągać też zbyt pochopnych wniosków z tego, co widzimy. Zdarza się, i to też słyszę i z historii osób dorosłych czy dzieci, że młodsze rodzeństwo bardzo często w cudzysłowie naciąga trochę pewne sytuacje, aby uzyskać dla siebie większy profit. I bardzo ważne jest to, aby jednak zawsze zapytać obu stron kłótni, co się tak naprawdę wydarzyło. Starajmy się nie korzystać z takiego poziomu władzy rodzicielskiej, no to teraz ja was rozsądzę i ty masz mnie posłuchać, ty masz ustąpić, dlatego że to spowoduje zawsze, że któreś z dzieci będzie w jakiś sposób czuło się odrzucone albo nie brane pod uwagę. Jedna z pani Monika Szczepanik, trenerka empatycznej komunikacji, pedagog, pracująca w duchu porozumienia bez przemocy, proponuje rodzicom takie narzędzia rozwiązywania konfliktów. Jedno z tych narzędzi to jest tworzenie mikrokręgów. Polega to na tym, że najpierw stwarzamy przestrzeń. Kiedy widzimy, że dzieci się kłócą, staramy się usadzić je w taki sposób, aby widziały się nawzajem, aby nawzajem się też słyszały, żeby to była taka przestrzeń, która nie będzie wzbudzać więcej emocji. Drugi krok, wzajemne zrozumienie, czyli my jako dorośli w tym momencie prowadzimy dialog z dziećmi. I w ten sposób staramy się, aby każda ze stron mogła się wypowiedzieć, została usłyszana przez drugą stronę, co też ma wzbudzić i szacunek dla każdej ze stron, że nikt nie zostanie pominięty, każdy będzie wysłuchany i każdego będziemy starali się zrozumieć. Tutaj możemy na przykład stosować takie pytania pomocnicze typu, co ważnego chcesz powiedzieć bratu czy siostrze, czy koledze, bo to kłótnie przecież nie tylko wśród rodzeństwa. co chciałbyś, chciałabyś, aby właśnie kolega czy siostra, brat usłyszeli. Pytamy automatycznie drugą stronę. Co usłyszałeś, tak, od siostry, brata? Co ważnego on chciał ci przez to powiedzieć? Pamiętajmy, że jeżeli zaczynamy pytać w ten sposób, też musimy się pilnować, kto zaczyna się wypowiadać. Zazwyczaj jest taka tendencja do tego, aby pozwolić wypowiedzieć dziecku pierwszemu, temu, które jest bardziej takie rozregulowane, bardziej widzimy, że nie wytrzyma w spokoju, żeby wysłuchać swojego brata czy siostrę, więc jakby jemu pozwalamy pierwszemu się wypowiedzieć. Aczkolwiek pilnujemy tego, aby nie były przerywane te rozmowy, aby ich wypowiedzi były do końca, miały możliwość zawsze się wypowiedzieć. I już po tym dochodzimy do trzeciego etapu, czyli szukamy i wybieramy strategię, która zaspokaja potrzeb każdej ze stron. I tu mamy taką trochę, w cudzysłowie, burzę mózgów, tak? Czyli obie strony próbują w tym momencie, które biorą udział w kłótni, w konflikcie, wymyśleć, co może sprawić, że ten konflikt będzie dla nich rozwiązany pozytywnie. My nie narzucamy dzieciom rozwiązania. Jeżeli chcemy ich nauczyć rozwiązywania konfliktów samodzielnie, to staramy się tego rozwiązania nie narzucać. Tylko prosimy, aby same właśnie wybrały jakieś rozwiązania, takie, które będą w stanie oboje do tego, jakby obie strony będą z tego zadowolone. I tak długo to robimy. Pytamy na przykład, czy to rozwiązanie jest dla ciebie w porządku, czy miałbyś jakiś inny pomysł na rozwiązanie tej sytuacji. A drugim narzędziem jest mini mediacja. Tutaj rodzic występuje w roli takiego mediatora, obserwatora i też towarzysza, o czym zresztą wcześniej wspominaliśmy, jest osobą bezstronną, która bierze pod uwagę wszystkie strony konfliktu. Jest to bardzo podobne. Ja mam nawet czasami wrażenie, że tutaj kolejne etapy są bardzo do siebie podobne. Jedyna różnica polega na tym, że w tym drugim etapie, gdzie w mikrokręgach dzieci się wypowiadały, co chcą powiedzieć, no to tutaj rodzic jeszcze parafrazuje, czyli próbując zrozumieć istotę konfliktu, stara się słowa dziecka też zmienić w taki sposób, aby były jasne dla obu stron, bo nie zawsze jednak to jest faktycznie takie oczywiste. Na przykład stosujemy takie stwierdzenia, czyli widzę, że zależy ci na tym, albo że chcesz powiedzieć przez to, że. No i oczywiście na końcu znowu staramy się, aby obie strony próbowały znaleźć takie rozwiązanie, które będzie dla nich pozytywne, z którego będą zadowoleni.
Pani Kasiu, ja się zasłuchałam w te treści. Ja myślę, że to jest cenna umiejętność, która tak naprawdę rozpoczęta w dzieciństwie, potem przyniesie też owoce w życiu dorosłym. Umiejętność takiego rozwiązywania konfliktów będzie chyba nam potrzebna przez całe życie, bo tych konfliktów przecież jest sporo w życiu dorosłym, w życiu zawodowym. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy kwestia kłótni jest też powiązana z etapami rozwoju dziecka? To jest taki troszkę sygnał dla rodziców, czy starsze dzieci powinny sobie już bardziej radzić w temacie kłócenia się jakoś bardziej dojrzale? Czy po prostu możemy się spodziewać, że starsze dzieci już inaczej będą do kłótni podchodzić?
To znaczy tak, ja mam wrażenie, no też musimy pamiętać o tym, jak my prezentujemy się w oczach naszych dzieci, jak my na przykład kłócimy się z innymi osobami w domu. I to ma dosyć duży wpływ też potem na to, jak dzieci w swoim rozwoju będą wykorzystywać poszczególne umiejętności. Ponieważ jeżeli my na przykład, nie wiem, w relacjach z partnerem czy z partnerką nie stosujemy takich zasad wzajemnego szacunku podczas kłótni, to nasze dzieci, nawet jak będą starsze, też tego szacunku raczej stosować nie będą. A kłótni czy konfliktów, bo to nie musi być od razu jakaś wielka kłótnia, ale konflikty i tak będą. Nie tylko pomiędzy rodzeństwem, być może jak będą starsze, to już między nimi takich konfliktów wielkich nie będzie, ale na przykład będą konflikty rodzic-dziecko. I tutaj jakby zasady są te same. Jak najbardziej staramy się zrozumieć w tym momencie nasze dzieci, skąd wynika konflikt i jaka kryje się za tym ich potrzeba, która nie jest zaspokojona. Możemy stosować te same techniki właśnie, pytać się, czy chodzi ci o to, wytłumacz mi, co tak naprawdę, na czym ci w tym momencie zależy. Jakie jest rozwiązanie, jak widzisz, jak się czujesz w tym konflikcie i jakie jest ewentualnie rozwiązanie, które chciałbyś albo które mógłbyś zaproponować. I próba jakby wykorzystywania tych technik jest, wydaje mi się, bardzo pomocna, zwłaszcza właśnie u dzieci nastoletnich, które też często czują się niezrozumiałe przez swoich rodziców siłą rzeczy. Jest to związane też z ich etapem rozwoju i takiego być może poczucia, że są nierozumiani przez swoich rodziców. Więc ciężko mi tak naprawdę tutaj określić, czy no wiadomo, że być może kłótnie małych dzieci są bardziej ekspresyjne, Aczkolwiek to nie znaczy, że są mocniejsze niż kłótnie starszych dzieci, które być może nie są jakby oparte na krzykach czy jakichś, nie wiem, fizycznych takich obrazach, aczkolwiek no, mogą być równie emocjonalnie silne, więc tutaj bardziej chodzi o to, aby jednak pamiętać o tym, żeby się szanować i starać się przede wszystkim znaleźć przyczynę tego konfliktu, która zazwyczaj związana jest z tym, że jakieś potrzeby mimo wszystko są niezaspokojone i starać się je wspólnie rozwiązywać. Oczywiście my nie zawsze jesteśmy w stanie być takimi mediatorami, czy towarzyszami, czy obserwatorami. Są takie pewne sytuacje, kiedy być może nasze granice są przekroczone i musimy jakoś twardo postawić od razu jakąś decyzję. Może to też być związane z jakimś, nie wiem, zagrożeniem życia lub zdrowia dziecka. Mówimy jasno, ma być tak i koniec, zdecydowałam, tak i koniec. Aczkolwiek pamiętajmy, że takie stwierdzenia zazwyczaj powodują u dzieci złość i frustrację. I jest to normalne. Więc tak jak mówię, nie zawsze musi być tak, że staramy się być tymi mediatorami. Jak najbardziej mamy być prawo do tego, aby stawiać też od razu jakieś decyzje. Tylko bądźmy gotowi na to, że to może się komuś nie spodobać i ma do tego prawo, tak? Co nie zmienia faktu, że my też mamy prawo do tego, podjąć taką decyzję, że ucinamy krótko i stawiamy jasno granice. Więc tutaj tak naprawdę no to wszystko zależy od sytuacji i od tego, jak my się też czujemy jako rodzic, na ile pewnie w danej sytuacji.
Pracujemy tak naprawdę na żywym organizmie. Każde dziecko jest inne, ma inny temperament, rodzic tak samo. Pani Kasiu, ja dziękuję za dzisiaj. Myślę, że temat jest bardzo ciekawy. Być może jeszcze do niego powrócimy w jakichś naszych audycjach w przyszłym roku, już po świętach. Na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
A w naszej bajce głosów bohaterom użyczyły
Patrysia,
Martyna, bo kto inny?
I Estera.
Bajki terapeutyczne w soboty o 16:35. Zapraszam.